Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.
Nie gwizdaj.
Wszystko czy nie?
Znaczy ja potrzebuję tylko, mam tylko skrypt, mam tu nic więcej, nie? Bo nie mam żadnych slajdów.
Ja porobię tylko zdjęcie.
Możesz zrobić. Tylko z ładnego profilu.
Z
nie wiem. Wybierz.
Zrobię z każdego. Zapraszam Was serdecznie na ostatni wykład. Ostatnim wykładowcą w dniu dzisiejszym będzie Zbigniew Krakowski. Jest on właścicielem firmy Krakowia. Zdecydowanie nie jest to klub piłkarski.
Krakowia Limited, może. Krakowia Limited będzie lepiej brzmiało.
Tak, Krakowia Limited. Opowiem Wam trochę o swojej firmie, czyli o tym, jak przenieść biznes z Polski do Wielkiej Brytanii.
Znaczy głównie to będzie, jak to wygląda prowadzenie biznesu w Wielkiej Brytanii, bardziej niż same kwestie przenoszenia, bo to przenoszenie to nie jest takie proste.
Tak. Po części. Tak, czyli opowiem Wam, jak wygląda właśnie prowadzenie biznesu w Wielkiej Brytanii.
Witam wszystkich serdecznie. Ostatni raz takie gremium miałem, jak byłem ministrantem i Biblię czytałem. Trema oczywiście mnie żerała, tak samo jak i teraz, ale co zrobić? Może go przeżyję, jeśli pozwolicie. Mieszkam w Wielkiej Brytanii od 2005 roku. Pomysł na wyjazd wziął się chyba tak jak u wielu ludzi, głównie chodziło o finanse. Mając w Polsce biznes, którym był to tartak, transport, kręciło się jak się kręciło i padł pomysł, żeby pojechać tam na pół roku, zarobić na kolejną ciężarówkę i dalej kręcić w Polsce. Co się okazało? Po wyjeździe, że jak policzyłem pieniądze, pół roku, tyle mi zostało, to po co wracać? Zrodził się drugi pomysł. No, sam przecież tam siedział nie będę. W związku z czym przyszło rok później podjąłem decyzję o tym, że ściągam całą rodzinę do siebie. Żonę i dwójkę dzieci, 12 i 16 lat. Wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii, nie znałem ni wzoru angielskiego. Było jeszcze takie wyzwanie dla mnie. Komunikowałem się po niemiecku i po rosyjsku. Rosyjski wiadomo, wielu, jak wszyscy wiedzą, wielu nas kładzono duży nacisk na podnoszenie tych kwalifikacji w tamtych czasach. No myśmy się uczyli, co niektórzy lepiej lub gorzej. Wiadomo, język wroga trzeba znać, jak niektórzy mówią. Znaczy, trochę mi zostało z tego angielskiego, z tego rosyjskiego. I nawet tam w Anglii się przydał do komunikacji z niektórymi ludźmi. Sam wyjazd był tak troszeczkę spontaniczny. Zebrałem sobie ekipę czterech ludzi. Zapakowałem samochód. Pieniądze na to, żeby było z czego wrócić. Za co wrócić. No i pojechaliśmy na tą zieloną wyspę. Oczywiście pierwszy wyjazd, człowiek zielony, jak wyspa. Wychowany w polskich realiach, przy pomocy polskich urzędników, jak trzeba sobie z tym poradzić? Pierwsze, co zajeżdżamy, mówię, trzeba odwiedzić urząd podatkowy, żeby się zarejestrować. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy pani mówi, ale wy się nie musicie rejestrować. Możecie pracować normalnie, jako firma, a za miesiąc, dwa zarejestrujecie się, będziecie wiedzieli, że to jest dobrze. Mówię, no kurde. Mówię, trochę dziwne to było do skojarzenia. Jak to? Można tak? Można inaczej? A widocznie można. I takich rzeczy było wiele w całym tym moim pobycie, bo ciągle człowiek się spotykał z jakimiś nowymi rzeczami. szkolnictwo, na przykład w Wielkiej Brytanii jest tak zorganizowane, że nie ma książek w szkole. Dzieci do szkoły książek nie noszą. Mało tego, nie mają tych książek. Nauczyciele mają książkę jedną i na daną lekcję kserują poszczególny element książki, rozdając uczniom. To jest dziwne. Jeśli ona zobaczy na te małe dzieciaki targające tornistry po 10 kg, no to znowu, czasami serce boli. Ale można inaczej, można. Moja córka, jak poszła do szkoły, też nie znała angielskiego. Dostała nauczyciela do nauki. Taką sympatyczną panią, która dodatkowo prowadziła z nią lekcje. Tak się złożyło, że raz jakoś pojechałem do jej szkoły. Pani mnie zaprosiła, przedstawiła tam poziom, jaki Ola ma w tej chwili z angielskiego. I mówi, wie pan co, no dobrze, bo już Ola przerobiła jeszcze ten materiał. Ja tutaj dałem pracę domową do zrobienia i mnie nie będzie przez następne 2 tygodnie, ponieważ jestem w ciąży i będę rodzić. Ale Ola, jak zrobi tą pracę, to niech mi prześle na maila, ja jej sprawdzę, ja jej odpiszę. Można i tak? No widocznie można. Nam się wydawało, że jak nauczyciel ma wolne czy chorobowe, to broń Panie Boże, żeby coś, jakąś pracę podjął w tym czasie. Bo spotkałem się z tym właśnie zaangażowaniem tam, w tamtym systemie szkolnictwa nauczycieli. Co ciekawego, w Polsce są wywiadówki. Mówi się, ten uczeń to był dobry, a ten to już niedobry. Temu coś tam zbroił, ten zbroił to przy całej klasie. Tam wyglądało troszkę to inaczej. Sala jak tutaj. Dostaję karteczkę. Wypisaj nauczyciele, z którymi się chcę spotkać. I potem z drugiej strony dostaję ze szkoły nauczycieli, którzy by się chcieli ze mną spotkać. I jestem wtedy sala. Każdy tam jest umówione spotkanie, skierował, kiedy kto ma się spotkać. Idę z moją córką do stolika i rozmawiam z nauczycielem z danego przedmiotu tylko i wyłącznie na jej temat, można powiedzieć, w 6 oczu. Ola chodziła 3 lata do high school, nie znałem ani jednego rodzica. Pamiętam tylko nauczycieli, z którymi spotykałem. Nic więcej. Można inaczej. Mało tego. Przy każdym takim wywiadówce dziecko dostaje kartkę, rodzice dostają kartkę, gdzie pisze poziom, który posiada, a który ma osiągnąć z danych przedmiotów. Starałem się pytać nauczycieli, jak wygląda na tle innych dzieci. Polskie myślenie. Zauważyłem, że było niezbyt to dobre pytanie, gdyż każdy tego pytania unikał. I mówi, że tu jest to na kartce, to ma osiągnąć, a tu jest w tej chwili. System działa w ten sposób szkolnictwa, że są klasy o różnym poziomie, słabsze, mocniejsze i system jest punktowy. W momencie, jak Ola poszła zaczynała szkołę, zaczynała w najsłabszej, ponieważ nie znała języka. Oczywiście matematyka, przedmioty ścisłe szły bardzo dobrze, bo tam język nie jest tak istotny. I potem w drugim roku była już w klasie średniej, a w trzecim była najmocniejszej. Wychodząc z tej high school, miała najwyższy poziom. I co się okazuje? Dostaje się do koledżu Burmów. Koledż 4-letni. Ale ponieważ miała dobre oceny, zapisali ją na 3 rok. Po co jej były potrzebne 2 pierwsze, jeżeli miała dobre oceny? Znów dziwne. W ten sposób zaoszczędziła sobie 2 lata nauki. I też można spojrzeć na to jeszcze z innej strony, że osoby słabsze, które nie miały dobrych ocen, w momencie skończenia high school, czyli mają 16 lat, w Wielkiej Brytanii jest takie prawo, że mogą iść na swoje, mogą się z domu wyprowadzić, mogą mieszkać sami. Dlatego właśnie to jest taki pierwszy odsiew, że część młodzieży idzie do pracy. Praca w Wielkiej Brytanii jest, ponieważ system nie jest tak zrobiony jak w Polsce, ta praca zawsze jest dla nich. Oni pracują za 3,50 na godzinę, w tej chwili chyba jest, i cały czas ta praca dla nich jest. Czyli mogą pracować albo się uczyć dalej. Tylko jak ktoś ma kiepskie oceny, nie może się uczyć, bo go nigdzie nie przyjmą. Krótka piłka. Okres potem koledżu, no, tu się zaczęły schody, ponieważ na 2 lata nauki Ola dostała 2 książki. Ale to było tylko tyle. To były książki od marketingu, bo akurat się z tym, tego się uczyła. I nic więcej. Czyli można inaczej. Jakieś było moje kiedyś zdziwienie, kiedy rano o godzinie 7:55 telefon mam ze szkoły i wychowawczyni mówi: proszę pana, bo jest 7:55, Oli nie ma w szkole, a my o tym nic nie wiemy. Co się stało? Ja od razu telefon do Oli: Ola, gdzie jesteś? A mówi: tato, już wchodzę do klasy. Autobus się spóźnił. Czy ktoś słyszał o takim czymś w Polsce? Dla mnie to było zdumienie. Co ciekawego, jednym z elementów właśnie nauki jej w szkole było to, gdzie organizowali na koniec roku 2 imprezy dla 2 klas w jednym z hoteli tam w mojej okolicy. Taki dosyć ładny hotel, dosyć no, na wysokim standardzie. Mało tego, zadanie ich było pozyskanie funduszy od sponsorów. Dostali coś, troszkę pieniędzy na start ze szkoły, a resztę musieli zdobyć. Mało tego, po całej tej imprezie wszystkie się musieli rozliczyć. Czyli po prostu praktyka. I znów można inaczej. Cały czas wykładali właśnie ludzie, którzy byli związani z prowadzeniem biznesu i właśnie praktycy, tak jak się nazywa Spiro, ludzie, którzy robią coś, a nie tylko nauczyciele, którzy znają wszystko z książek. Mój syn Kamil chodził wtedy, miał 16 lat, dostał się do katolickiej szkoły Sixth Form, gdzie po 2 latach zaczął uczyć się w koledżu i studiował public services, czyli coś takiego jak służby mundurowe. Akurat to go wtedy lubiał i chciał to robić. To podczas swojej nauki wyjazdy do New Forest w teren, to było tak raz w miesiącu. Oprócz tego wyjazdy na spinaczkę górską, chodzenie po jaskiniach, windsurfing, czy nawet 3 dni na jachcie żaglowym. Czyli coś, co pozwala trochę mieć orientację, jak to wygląda. I też wykładowcami byli kto? Policjanci, emerytowani wojskowi, czy oficerowie wojska, którzy w tej chwili służą wojsku. Czyli też dostęp do ludzi, którzy znają to z praktyki, a nie z opowiadań. Także tak to wyglądało właśnie ze strony tego szkolnictwa Wielkiej Brytanii. Po prostu przygotowuje on ludzi bardziej praktycznie do podejścia do życia, do podejścia do biznesów różnego rodzaju. Wiadomo, że nie wszyscy idą robić swój biznes. Wiele ludzi realizuje się w innych rzeczach. Wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii, zastanawiałem się wtedy, co tam będę robił. No, oczywiście wybór nie był zbyt, nie musiałem na to długo się nad tym zastanawiać. Budowlanka. Siadłem na internet, szukam jakiejś pracy, przecież nie pojadę w ciemno. Znalazłem firmę budowlaną i niech pan przyjeżdża. Wziąłem ze sobą 3 znajomych ludzi i pojechaliśmy. Pojechaliśmy najpierw do Walii. Tam mieliśmy taką małą robótkę. Głównie chodziło o budowę domów z bali cedrowych. Jest to fajnie, to wygląda. Najpierw się układa bale, a potem się otwory okienne wycina piłą motorową, żeby było śmiesznie. Co niektóre domy do tej pory stoją, ostatnio miałem okazję Piotrowi nawet pokazać, niedaleko koło mnie zbudowany. Jeszcze stoi, także chyba ta praca nie była źle wykonana. Ponieważ nie byliśmy związani z miejscem, nie było wtedy rodziny ze mną, objechaliśmy w sumie po tych budowach tak dookoła Anglii, łącznie ze Szkocją i wróciliśmy z powrotem na południe Wielkiej Brytanii do Poole. Ładna okolica, jeden z droższych rejonów Wielkiej Brytanii. I tu się osiedliliśmy. Na początku to był ten jeden biznes, który prowadziłem, ale po dwóch latach, jak już się troszkę ogarnąłem z językiem, oczywiście chodziłem też do szkoły językowej, uczyłem się tego dosyć pilnie, z mniejszymi bądź większymi rezultatami, ale daję radę póki co. Po dwóch latach jeden z moich klientów miał do sprzedania, to powiedzieć, News Engines, jest to kiosk. To był kiosk, gazety, papierosy, tego typu, tak 40 metrów kwadratowych. W UK to tam jest w ten sposób, że są to sklepiki, gdzie można kupić i kanapki, i alkohol, tego typu kiosk. Zaproponowałem, żebym kupił od niego ten biznes. Mówię, słuchaj, ale ja nie mam tyle kasy. Mówię, a ile masz? No mam tyle i tyle. Mówi, to słuchaj, to ja wejdę, zrobimy tak, że ty ten sklep spłacisz. Pomyślałem. Wziąłem wszystkie za i przeciw. Głównie jedną z rzeczy, która była za, było to, żeby bardziej integrować rodzinę, żeby można było razem coś działać, żeby wszyscy mieli zajęcie, żeby się ogarnęli w ogóle z biznesem. No i tak się złożyło, że założyliśmy spółkę i zrobiliśmy umowę, że do okresu, dopóki ja mu tego sklepu nie spłacę, to zostaje głównie większościowym udziałowcem, a ja po prostu w momencie, jak zapłacę ostatnie raty, przepisuję go całego na mnie. I tak też się stało. Zajęło mi to 3 lata i sklep przeszedł na moją własność. Tutaj właśnie były pierwsze moje do czynienia i z urzędami, w cudzysłowie rzecz ujmując, bardziej z urzędnikami. Oczywiście nie fizycznie. To nie wiadomo, kto jest urzędnikiem, który pracuje w urzędzie skarbowym, czyli w Land Revenue. Na początku miałem pierwszą kontrolę. Ona się zdarzyła po pierwszym kwartale. Złożyliśmy deklarację VAT-owską i wyszedł zwrot VAT-u. No, wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Przejeżdżają urzędnicy, sprawdzają dokumenty i tak dalej. Ja odbieram telefon. Pan się przedstawił. Skąd jest? W jakiej sprawie dzwoni? I ponieważ wyszło tutaj zwrotu VAT-u, chodziła o kwotę gdzieś około 3000 funtów, czy mogę to jakoś uzasadnić, dlaczego ten zwrot wyszedł? No to ja mówię, że przejąłem nowy biznes, sam towar, była to jakaś tam wartość i obroty z pierwszego miesiąca nie pokryły należności. Aha, no dobrze. Dziękuję panu bardzo. Do usłyszenia. Na drugi dzień pieniądze na koncie. No ładnie. Można i tak. Czyli znowu inaczej. Znowu inaczej. Nie, no po co wykorzystywać? Jest dobrze, po co psuć? Aczkolwiek nasi są zbyt nadgorliwi, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, a to powiem o tym później. Wróćmy do tematu. Była to pierwsza kontrola. Jak jeździłem po okolicy, miałem okazję zahaczyć do urzędu skarbowego, lokalnego. No fajny budynek, taki niepozorny. Ten urząd właśnie mieliśmy tylko na jednym piętrze. Co mnie zdziwiło wtedy, wchodzimy, bo załatwiałem coś dla znajomych, bo zajmowałem się już pomocą Polakom w załatwianiu różnych formalności tam związanych z pobytem. Wchodzę z grupką dwóch, trzech osób, wchodzę do urzędu, sala jak połowa tej, cztery komputery z boku, jakieś tam dwie, trzy osoby i pani siedzi na taborecie, nie na stołku, na taborecie i w momencie, jak my wchodzimy, pani się zbiera na dwie nogi i w czym mogę pomóż? No znowu ręce opadają, nie? Coś tu nie gra. Chciałem pokazać w zeszłym roku, jak Mariusz Spierdowicz był u mnie. Mówię, obwoziłem go po okolicy. Mówię, chodź, podjedziemy. Pokażę ci jak nasz urząd skarbowy. Podjeżdżamy. Wchodzimy. Moje zdziwienie. Jest tylko jedna pani. Ale też na taborecie. I też, czy mogę pomóc? Mówię, wie pani, co, tutaj kolega przyjechał z Polski. Chciałem mu pokazać, jak wygląda pierwszy kontakt z urzędem skarbowym w Wielkiej Brytanii. U nas to troszeczkę to jest inaczej. Pani taka teraz mieszana, nie wiedziała, co ma powiedzieć. Mówi, no tak, panowie widzicie, ale podejrzewam, że to jest wasza ostatnia wizyta w tym urzędzie, ponieważ od marca zamykają na stałe ten urząd. Po prostu nie jesteśmy potrzebni tutaj, w tej formie. W tej formie. 300 tysięcy okolice. Niby potrzebne. Czyli co, znowu można inaczej. Otóż okazuje się, że w tej chwili to wszystko się załatwia tylko telefonicznie i przez internet. I nie ma potrzeby kontaktowania się z urzędnikiem bezpośrednio. Przez to te urzędy zostały zgrupowane tylko w kilku miejscach Wielkiej Brytanii. Nie ma kontaktu z urzędnikiem, co automatycznie dyskwalifikuje, powiedzmy, jakieś tam możliwości korupcji danego urzędnika. I wszystko działa. Kolejne też było moje zdziwienie, kiedy podjeżdżam do DVLA. Jest to organizacja, taka jak u nas, Wydział Komunikacji, gdzie się rejestruje samochody. Czasami było mi to wygodniej niż iść na pocztę. Czasami można było sobie dróżki odpowiednie wybrać. Na poczcie nie zawsze były. Było dosyć dobre położenie. Często go nie przejeżdżałem. I też miałem coś do załatwienia. Podjeżdżam. Karteczka. Permanently closed. Zamknięte na stałe. Można? Otóż w Wielkiej Brytanii, jak się kupuje samochód, to wystarczy tylko wziąć sobie dowód rejestracyjny, wypisuje się swoje dane i sprzedający musi jedną część wysłać do urzędu, a urząd odsyła nowy dowód rejestracyjny na nasz adres nowy. Można. Że samochód komuś ukradną? A co to urzędnika obchodzi? W ewidencji jest. Podczas... A, jeszcze tu właśnie. Jak zaczynałem działalność ze sklepem, musiałem trochę zaczerpnąć kredytu. Poszedłem więc do banku, więc zobaczymy, może mi dadzą. Akurat było tak, że broker, który zajmował tym, był dostępny. Siadłem przy stoliku. Mówię, ile pan potrzebuje? 12. Wpisał komputer. Damy panu. Nie ma problemu. Mówię, jaki procent? 12% i ubezpieczenie. Ubezpieczenie była tylko pewna kwota. Mówię, no więc to pan chyba żartuje. No przecież to ubezpieczenie to już wychodzi 23. Szybko to policzyłem. A więc przynajmniej malejące to ubezpieczenie, jak kwota zmaleje? Nie. No ubezpieczenie jest stałe w całym okresie. A mnie to ja dziękuję. Proszę pana, ale pan tego ubezpieczenia nie musi brać. A, nie muszę. Jak potem wiecie, wyszła taka afera, gdzie banki oddawały na potęgę niesłusznie policzone pieniądze do ubezpieczenia. To właśnie ten okres był. Ja po prostu tego ubezpieczenia nie wykupiłem i zaoszczędziłem na tym trochę. I między innymi też użeranie, żeby to potem odzyskać. Ale potem, jak wyszły ten wyrok, kiedy te banki musiały oddać ubezpieczenie, to telefony były od firm, które zajmowały się tymi odszkodowaniami, były sobie na potęgę. Dzwonili, że jeśli miał pan kredyt jakiś w tym okresie i płacił pan ubezpieczenie, było to nielegalne, w związku z czym może pan się domagać zwrotu. U nas jak zapłacisz, no to już nie wiem, czy tak łatwo jest to odzyskać, szczególnie od banków i od urzędów. Sam fakt, że w Wielkiej Brytanii funkcjonuje upadłość, powoduje to, że warunki na rynku są kompletnie inne. Bo nieważne, jakie są warunki, ważne, żeby były przestrzegane przez obie strony. Ale wtedy rozkład sił jest inny, ponieważ zawsze osoba prywatna może ogłosić upadłość i nie kosztuje to dużo. Samo złożenie wniosku kosztuje coś około 700 funtów, to jest opłata do sądu. I oczywiście, jak ktoś sobie sam wypełni, to go tyle by ci kosztowało. Co nie ukrywam, niektórzy też nadwyrężają ten system w ten sposób, że celowo biorą większe ilości funduszy z różnych miejsc, a potem idą w bankructwo. Jest to jakiś sposób na życie dla co niektórych. Ja oczywiście tego nie polecam, ponieważ tego typu wpis w rejestr powoduje to, że często przy podpisaniu umów różnego rodzaju jest rubryczka, gdzie pisze, czy byłeś bankrutem. Ale ponieważ jest taka opcja, to po prostu banki już nie mają takiej władzy jak w Polsce. Nie ma bankowego tytułu wykonalności, tylko trzeba iść do sądu. Jeżeli się wzięło kredyt na dom, to mogą tylko dom zabrać, ponieważ dom był zabezpieczeniem i nic więcej. Czyli można inaczej. I działa. Inną moim jeszcze takim właśnie z innej strony doświadczeniem było spotkanie z tamtejszą palestrą prawników. O ile biurokracja nie jest tak w urzędach rozwinięta jak w Polsce, o tyle palestra prawnicza w tej chwili chyba działa sama dla siebie już tam. Kwoty, jakie się płaci za obsługę prawną, to jest to 200 funtów plus VAT za godzinę. Jest to sporo. Mało tego, jeżeli takich dwóch prawników bierze jakąś tam sprawę, jeden z jednej strony, drugi z drugiej, to przecież oni sobie krzywdy nie zrobią, a jeden tego drugiemu wytyka, ile jeszcze rubryczek trzeba wypełnić, czy dokumentów sprawdzić. Oczywiście, więcej pracy, więcej pieniędzy. I co się okazało? Jak doszło do przepisania umowy najmu nieruchomości, ponieważ ten biznes, który kupiłem, to jest budynek jest z kogoś innego, ja miałem tylko sam biznes, trzeba było przepisać umowę najmu na mnie. Czyli co to jest w Polsce? Wykreślić jedno nazwisko, wpisać drugie. Ta czynność, fakt, że nam się nie spieszyło, zajęła 6 miesięcy. 6 miesięcy. I kosztowała mnie 3000 funtów i sprzedającego 1500 funtów. Nieźle, nie? Można żyć. Pojechałem kiedyś do znajomego. Widzę, że miał dom na sprzedaż, mi jeszcze nie sprzedał. Pytam go się, wiesz co, czy ten dom już dawno sprzedał? Mówisz, że sprzedałeś, a jeszcze nie sprzedałeś. Mówi, no ten sam klient kupił ten dom i w tej chwili czekamy, aż prawnicy się dogadają. Mówi, to ile to trwa? No 2 miesiące. Mówi, o Boże. Mówi, wiesz co, w Polsce, jakbyś miał wszystkie dokumenty w ręce, to jesteśmy to w stanie załatwić w ciągu jednego dnia. On tak patrzy na mnie. Mówi, tak? To tak jak u nas samochód? Dokładnie tak. Ale z samochodem tak prosto nie jest. Także takie moje kolejne doświadczenie właśnie miałem, kiedy umówiłem się na cenę z prawnikiem, a on jeszcze w międzyczasie dostaje list od nich, że wzrosła stawka za godzinę. Jakbym ja wiedział, ile oni o tym godzin spędzają, zrobić przygotowanie jakichś tam pewnych dokumentów. No, ale na tym po prostu żerują. Na tym po prostu żerują. Aczkolwiek system, jeżeli spojrzymy na przykład na system sądowniczy, bo tam się jednak robi wszystko, żeby doszło do ugody na dole, a nie szło do sądu. Jest wiele instancji ugodowych, a sąd jest naprawdę w ostateczności, ponieważ kosztuje dużo pieniędzy. Nie korzystając z tego systemu, także się wypowiadał na ten temat, nie będę. Potem, cóż dalej. Rzucimy na moją rozpiskę. A właśnie, przejmowanie sklepu. To było też fajne. Nowe doświadczenie. Trzeba było zrobić renament. Ponieważ nie wiedziałem, jak sam w tych warunkach to robi, opierałem się na tym, co mówi poprzedni właściciel. Wynajęliśmy sobie firmę, która zrobiła nam sprawdzenie stanu towaru. I było to zrobione w ten sposób, że to był poniedziałek, godzina 10. Oni zaczęli robić spis towaru. On zabrał swoje pieniądze z kasy. Oni zaczęli robić spis towaru. W momencie, jak zrobili cały spis, to, co się utargowało w sklepie, podzieliliśmy sobie na pół do kieszeni i potem już pieniądze leciały na mnie. Kasy, czyli te urządzenia rejestrujące, zostały te same. Ponieważ nie ma takiego czegoś jak kasa fiskalna. Takie pojęcie w tamtym systemie nie istnieje. Są to po prostu urządzenia rejestrujące transakcje. I nie, nie są to jakieś urządzenia, które są w jakiś sposób chronione. Można mieć kasę, można jej nie mieć. Nie ma takiego obowiązku. Czyli też inaczej. Też można. Tutaj właśnie drukowanie paragonów. No też się spotkałem właśnie z takimi różnymi śmiesznymi sytuacjami. Ponieważ jak są w kasie dwie rolki, no to jedna zazwyczaj w Polsce drukuje jedna i druga. Tam jedna jest wyłączona cały czas i jak klient chce paragon, się naciska guzik, paragon wyskakuje. Przez to nie ma śmieci na ulicy. Ale jak się już poszło do polskiego sklepu, gdzie panie były bardziej zindoktryzowane polskimi realiami, to zauważyłem, że panie mi wciskają ten paragon na siłę do ręki. A wie, czemu pani mi to oddaje? No bo taki mamy obowiązek. A kto pani tak powiedział? No tak nasza księgowa, a która? Akurat tam okolice znam, także wiedziałem, która to była. Otóż pani sobie wzięła polskie realia i dlatego każdemu ten paragon wciskali. A tego obowiązku nie było. To jest właśnie taka nadgorliwość, właśnie przenoszenie polskich nawyków na tamten rynek. Z tym samym spotkałem się w branży budowlanej, gdzie idąc do Polaków, żeby tam powiem coś tam, wycenić jakąś pracę, no to oczywiście dla nich angielski system to im nie odpowiada, oni są wszystko po polsku. Z reguły ja u Polaków nigdy pracy nie wykonywałem, ponieważ nie chciałem używać się, żeby ich przekonać do polskiego systemu. Bo oni sobie nie zdawali sprawy z tego, że jak oni się zrobią wszystko na polski styl, potem przyjdzie sprzedać dom, przyjdzie Anglik, zobaczy, ale on tak nie chce, bo u niego w domu było po angielsku. U niego było po angielsku, a oni są tego przyzwyczajeni. No ale cóż, nie zawsze to do ludzi docierało. Często właśnie dochodziło do małych sprzeczek w związku z tym, ale tutaj raczej nie będę mówił, co tam jeszcze było. Piotr, coś podsumiesz? Którą historię? Tak, ale nie miałem z tym doświadczenia żadnego, także nie będę się nawet wypowiadał. Jak mi się kiedyś coś trafi, to z pewnością nie mieszkam wspomnieć. Cały czas tego pobytu, czy jak był sklep, i tutaj powiedzmy budowlanka, w tle było pomaganie ciągle Polakom, jeżeli chodzi o załatwianie formalności. Formalności związanych z pobytem, załatwianiem tam wszystkich dokumentów, jeżeli chodzi o benefity, załatwianiem, zrobienie tam drobnych zgłoszeń do urzędu i ciągle tam gdzieś z tym ludziom pomagałem. W związku z czym, jak przyjechałem na Zbiro pierwszy raz, muszę się pochwalić, że byłem pierwszym studentem na Zbiro, który przyjeżdżał z zagranicy. I tak mi zostało do tej pory. Znaczy już nie jestem pierwszy. Nie jestem, jest nas więcej w tej chwili, co przyjeżdża z zagranicy. I po prostu to Asbiro dało mi wiele ciekawych pomysłów. No i znów, jak pomagałem tam ludziom w kwestii pobytu, tak teraz zrobiły się pytania, jeżeli chodzi o spółki. Ciągle pytania, także mówię, dlaczego tego tematu nie wykorzystać. I tak powstała właśnie spółka Krakowia Limited, gdzie zajmujemy się właśnie rejestracją spółek Wielkiej Brytanii dla osób bądź to z Wielkiej Brytanii, bądź z Polski. Ponieważ zostało mi troszkę wiedzy, jak to funkcjonuje w Polsce. Odbiło się to, można powiedzieć, piętnem na moim umyśle. Kontakt z urzędami i z polskimi przepisami. I zaczęliśmy zachęcać ludzi po to, żeby ci, co mogą, żeby rejestrowali spółki w innych miejscach, żeby się wyrwać z tego naszego systemu. Można system oceniać różnie, czy on jest dobry, czy on jest zły. Dla jednych będzie dobry, dla innych mniej dobry. Na przykład mój brat w tym systemie się bardzo dobrze odnalazł, ale ma inne predyspozycje niż ja. Po prostu on woli iść, zanieść koniaka, czy tam coś innego i jest załatwione. Ewentualnie iść do kogoś innego, kto wie, komu zanieść. To jest też potrzebna wiedza, aczkolwiek mnie to nie kręciło, tego typu załatwianie sprawy, ponieważ było dlaczego? Nie miałem takich predyspozycji. Inni ludzie są do tego bardziej skłonni takie rzeczy robić. I on w sumie mieszka w Polsce i ma dosyć spory biznes i też mu to idzie i nie powiem, że nie. Czyli można i tu. Tylko po co się na przykład w niektórych miejscach szarpać? Nie każdy ma na to zdrowie, bo przecież lepiej prowadzić biznes, zająć się biznesem, a nie myśleć o tym, że urzędnik przyjdzie na kontrolę i znowu się o coś przyczepi. I musi nie wyjaśnić, bo musi wpisać mandat. A jeszcze jak się nauczy, że się płaci, oj, nie chcą wtedy opuścić. Wracając jeszcze, bo to były urzędnicy, z którymi się spotkałem po drodze, miałem też taką przygodę, ponieważ w zeszłym roku ten sklep został po części sprzedany i nowy właściciel przychodził przejmować go. I w jednym z ostatnich tych dni mojej działalności dzwoni do mnie żona i mówi: wiesz co, mieliśmy kontrolę. Kontrolę? Skąd? Z sanepidu. To jest odpowiednik naszego sanepidu. Jest nazywać to health doctor. Otóż robiliśmy kanapki do sklepu. Jest w środku tam chleb, kroiło się ładnie i były pudełeczka, pakowały się kanapki w pudełka i były w lodówce wystawione. No i pani się pyta, gdzie to robimy? Ona powiedziała: w domu robimy. A czy mogłabym przyjechać i zobaczyć, w jakich są one warunkach robione? My oczywiście, tylko powiemy: pani co, nie wiemy, czy jest sens, ponieważ za, jeszcze było 2-3 dni, przejmuje nowy właściciel, to może będzie lepiej, jak pani do niego pójdzie do domu i u niego sprawdzi, jak to będzie robione. No faktycznie, będzie lepiej. Tak też pani uczyniła. No i teraz mamy taką ładną nalepkę na lodówce, taką 20x10, gdzie tam są punktami zaznaczone od 1 do 5, zaznaczona jest czwóreczka. Można? Można. Także jest i też ichni sanepid. Aczkolwiek on działa jak działa. Jakoś nie widać było, że tam wcześniej się otruł czy coś. Nie. Co tam Piotr jeszcze? Masz coś mi? O czym? Nie, no to wiesz, no to też mi wyjaśnił. Nie wiem, tam parę kabli było, a przecież też pani przechodziła jakoś tam, zajrzała nam do zaplecze. Też pierwszy raz, po 5 latach. Widocznie. No tylko to, co mówię, nie było nic więcej. Nie. A nie, o, były kontrole jeszcze, jeżeli chodzi o, o, to jest bardzo ważne, były kontrole z kancilu. Panie specjalnie wpuszczały kogoś młodocianego, który wyglądał młodo, pod celem, żeby sprawdzić, czy nie sprzedajemy nieletnim papierosów bądź alkoholu. To takie kontrole się zdarzały raz na rok. No i nie udało nam się zacieść padki, wszystko przeszło tak, jak potrzeba. Jest to dosyć fajne, bo nawet to jest dosyć przyjemne prosić osoby, które widać, że mają tam 25-28 lat o pokazanie dowodu osobistego, bo pani wygląda zbyt młodo. Szczególnie się toczyło do pani oczywiście. Co niektóre panie były bardzo... Bardziej to rozweselało. Raz trafiła mi się w sklepie wycieczka z Japonii. Przyszła mi taka młodzież. I też właśnie poprosiłem o dowód. Pani była bardzo zdziwiona, że coś proszę. Spojrzałem w dowód. 34 lata. Mówię, no ładnie. Następna. No więc ta to musi być młodsza. 35. A potem następne panie, co kupowały, to już tak stały z dowodem. Samo prowadzenie właśnie spółki jest o tyle wygodniejsze tam, że po prostu nie ma bezpośredniej kontroli z urzędnikiem. Rejestracja jest bardzo prosta. Niewymagane są już tam dodatkowe zaświadczenia. System jest tak skonstruowany, że nie ma potrzeby zgłaszania do innych urzędów, tak jak mówiąc tam ZUS czy gdziekolwiek indziej. Wszystko jest zrobione, można powiedzieć, z automatu. Jest tam kilka etapów rejestracji spółki na przykład, bo jest, najpierw się rejestruje spółkę, potem się rejestruje spółkę jako pracodawca, czy ewentualnie spółkę jako płatnik VAT-u. Tutaj już z tymi terminami troszeczkę dłużej to jest chodzi. Zajmuje to nieraz 2 tygodnie, miesiąc, czasami dużo, dużo wyjaśnień, szczególnie przy VAT-ie. Nie wiem, skąd się to bierze, widocznie też mają problem z różnego rodzaju aferami. Przez to dokładniej sprawdzają, kto występuje o rejestrację do VAT-u, każą sobie przedstawić więcej dokumentów, ale to po prostu jest tylko kwestia czasu, żeby to zarejestrować. Z pewnego razu byłem u mojego kumpla, który właśnie też miał się kontrolę, miał z VAT-u i w tym wypadku przyjechał do niego urzędnik i chciał zobaczyć maszyny, bo on wtedy kupił maszyny nowe, tam były piaskarki i inne rzeczy, to znam to z jego opowieści. Sprawdził gościu te dokumenty, co tam było kupione. Patrzy. A ten dywan to gdzie? Gdzie on jest? No był, proszę pana, tutaj, ale się obrócił, żeśmy wyrzucili. Taka była odpowiedź tego kolegi. Aha, no dobrze. No i przeszło. Ale to znam tylko z jego opowieści, sam tego nie testowałem. Nie wiem, czym testował, żeby nie testował, miałem taką okazję. Zawsze tam coś podejrzewam drobnego, w koszty jeszcze więcej było rzucone, ale po prostu przeszło. Nie było z tym większego problemu. Nie było z tym większego problemu. Sam, co tam jeszcze takiego ciekawego? A właśnie, tutaj samo to motto pracy Urzędu Skarbowego jest to, żeby pomagać ludziom takie przyjąć rozwiązania, aby zapłacili jak najniższy podatek. To nawet profesor Bickler o tym mówił. Takie właśnie jest motto pracy Urzędu Brytyjskiego. Petent ma zapłacić jak najniższy podatek zgodnie z prawem. Same kary, które są powiedzmy naliczane, bo nieraz tam chodzi o niezłożenie deklaracji w terminie, czy tam powiedzmy wyjaśnienia trzeba jakieś złożyć. Po złożeniu tych wyjaśnień, po napisaniu prośby o umorzenie kary są z automatu umarzane. One są tylko naliczane po to, żeby czuć presję tego urzędu, że on jest. Podejrzewam, że jakby coś tam w ogóle tego nie zrobił, to może tam ta kara byłaby, można powiedzieć, nie byłaby do zakwestionowania. Ale po prostu tak zazwyczaj są kary są umarzane. I to jest też dosyć komfortowe, ponieważ człowiek się nie musi stresować, że coś jest nie tak i znowu coś z kieszeni wyjmę, tak? Znowu mi coś wyciągną z kieszeni i trzeba będzie zapłacić. Sama optymalizacja, jeżeli chodzi przez spółkę brytyjską, nie jest dla wszystkich, żeby się ludzie nie łudzili tym, nie jest dla wszystkich. Można to podpiąć głównie rzeczy bardziej wirtualne niż stacjonarne. Wiadomo, że jeżeli jest zakład na danym terenie, to wtedy no nie ma innej wyjścia, musi to być powiedzmy jakaś spółka, która obsługuje to w Polsce, czy to będzie Limited, czy spółka z o.o., czy oddział spółki brytyjskiej, co tak czy inaczej wiąże się to z podleganiem pod polskie przepisy prawne. I do tego się nie przeskoczy. Jeżeli są to większe firmy, wtedy można stosować jeszcze inne rodzaje, ale to już jest, nie jest to na ten wykład rozmowa. Same spółki Limited mają to do siebie i działają tak samo, jak działa spółka z o.o. w Polsce, czyli powiedzmy jest to ograniczona odpowiedzialność. W Wielkiej Brytanii są one bardzo popularne, dlatego że między innymi podejrzewam przez to, że kapitał zakładowy nie jest praktycznie wymagany, wpisujemy 1 funt, to jest minimum. Spółkę taką można w każdej chwili dokapitalizować bez dodatkowych podatków, co w Polsce coś takiego występuje, podatek od operacji cywilnoprawnych. Tam w każdej chwili można do spółki pieniądze włożyć, czy potem spółka zwraca te pieniądze dla dyrektora. co też ułatwia w dużej części działalność. Też będzie wszystko zależało od tego, jaki sprowadzony jest firma, bo na przykład ja, mając sklep na spółce Limited, to po prostu wynagrodzenie było brane z kasy, na przykład dla pracownika. Pracownik brał co tydzień wynagrodzenie, a księgowy to, bo księgowy to wszystko rozpisywał w dokumentach. Mało tego, w spółkach Wielkiej Brytanii można operować cashem, co oczywiście w Polsce nie jak to jest traktowane, chyba też nie za bardzo tam jest, tak? Że szczególnie tutaj te małe spółki to po prostu mogą mieć normalnie konto, pieniądze w portfelu i trzymać je w kieszeni. Nie ma najmniejszego problemu. Jakieś pytania może po tym kontem, to byśmy nakierowali trochę, co koło interesuje?
Jakie rodzaje działalności właśnie?
Chodziły to o działalności wszystkie wirtualne, powiedzmy, robienie strony internetowe, te rzeczy, które nie są przywiązane do miejsca. Też podejrzewam. Tylko każdą sytuację trzeba dokładnie przejrzeć, żeby nie było potem podstaw do kwestionowania tego rozwiązania. Tak?
Mam pytanie. No już zakładam spółkę limitów. A mi tak i chcę zatrudnić w jakimś człowieka sposób. To jest proste przeżycie?
Nie polecam tego rozwiązania, ponieważ tutaj będzie występował problem. Pan jako dyrektor może być zatrudniony w ten sposób, ale pracownik już nie. Przede wszystkim pracownik, aby być zatrudniony w spółce Wielkiej Brytanii, musi posiadać National Insurance Number. Czyli to go wiąże z tym, że musi tam być. Można by go tego pracownika oddelegować, ale to jest też znowu załatwianie dokumentów. I podejrzewam, że nie zawsze by się to opłacało. Także lepiej tu powiedzmy odsorcować daną rzecz na inną spółkę, czy nawet na tą osobę, to żeby ta osoba robiła na swoim rozrachunku. Tak, proszę.
Panie, bo pan powiedział, że małe spółki mogą trzymać kapitał, no to powiedzmy zarobią w kieszeni. Nie muszą tego mieć na koncie.
Chodzi o to, że jest dopuszczony obrót cashem. Po prostu może być tam powiedzmy gotówkę w portfelu. Nawet programiści mają taką opcję pity cash, nie? Czyli można powiedzieć pieniądze w kieszeni, nie?
Powiedzmy, jestem tam hydraulikiem, czy coś, wykonuję jakąś usługę, biorę pieniądze do kieszeni, po prostu tam to wywołuje, że wykonałem usługę.
Dokładnie.
Wydaje pan, nie wiem, jakiś fintech, doświadczenie, bo też pan wspomniał, że nie ma paragonów, taki jest u nas.
Nie ma obowiązku drukowania paragonów, aczkolwiek jeżeli powiedzmy, a tutaj mówimy o działalności Wielkiej Brytanii na przykład. Po prostu pisze się normalnego invoice'a prostego, kto wziął pieniądze, za co i tyle. I chodzi o to, że transakcja to jest to przekazanie pieniędzy, a paragon jest chyba świadczeniem. I można zrobić notatkę, że pieniądze zostały przyjęte od tego pana i sobie to zaksięgować i to będzie najbardziej honorowane. Bo w każdej chwili urząd to może zweryfikować, czy była transakcja, czy nie było. Tak? Tylko tu i pod tym kątem to jest robione. Tak, proszę.
Tak, jest to fizyczne.
Będzie wyglądało podobnie, ponieważ przez to, że prawo Wielkiej Brytanii tak skonstruowane, system tam działa trochę inaczej. Tam jest prześwietlany dyrektor spółki. Jest system, który określa credit score, pokazuje to w punktacji poziom wiarygodności potencjalnego klienta. Biorą pod uwagę tego jeszcze wpływy na konto, jakie są obroty na koncie i na tej prywatnie. Prywatnie. Spółki potem muszą mieć większe zabezpieczenia. To musi na przykład spółka, która działa parę lat, żebyś mogła stawiać o kredyt w Wielkiej Brytanii. Ja nawet mając spółkę, ten sklep mój, pytałem się, jak to funkcjonuje, to po prostu ja byłem prześwietlany.
Tak? Jeżeli Polakiem jest dyrektorem tej spółki, jest Polakiem,
to będzie konto tam, czy konto w Polsce? Na spółkę limitę można mieć też konto w Polsce, nie ma najmniejszego problemu. Ale właśnie ważnym jest to, bo kredyt skoro się dostaje wtedy, jeśli tam się mieszka w Wielkiej Brytanii. Jeżeli się ma obrót na koncie, obraca się swoimi kartami debetowymi, czy posiada się karty kredytowe. I tu jest też ciekawe, że w Wielkiej Brytanii posiadanie karty kredytowej idzie na plus w tym kredyt score, gdzie w Polsce jest traktowane jako coś, że który ma już kredyt. Kto tam jeszcze?
Mam pytanie, jak pracownik zatrudniony w Wielkiej Brytanii, tak?
Co o kredyty? Podejrzewam, że to będzie około 3 lat. Być tam, mieszkać, po prostu żyć. Oni to wyjdzie z rachunku bankowego wtedy. Podejrzewam, że pierwszy telefon na abonament to gdzieś po roku można będzie dostać, a to już wpływa na credit score. Kartę debetową ma się od razu, czyli powiedzmy gdzie około 2-3 lata pewnie tak to zajmie gdzieś około. Właśnie samo to, że właśnie system jest tak skonstruowany w Wielkiej Brytanii, aby być zatrudniony, potrzebny jest insurance number, który znów, żeby był wydany, trzeba być na terenie Wielkiej Brytanii. I trzeba się udać do urzędu i tam się po prostu pokazać, umówić na spotkanie, pokazać się i na tej podstawie taki insurance, ten numer jest wydawany. To jest odpowiednik naszego PESEL. Wtedy się figuruje w Wielkiej Brytanii w ich systemie i taki numer jest wydawany raz na całe życie. Po prostu jeżeli byliśmy raz w takim urzędzie, ten numer zostaje na stałe. Proszę? Tu chodzi o sam numer. Karta nie ma żadnej wartości. Chodzi, żeby pamiętać swój numer. Jeżeli się go nie ma, trzeba do urzędu zadzwonić, powiedzieć, nazywam się tak i tak, mieszkam tu i tu, proszę przysłać jeszcze raz mojego numeru i wtedy przysłają na... Jest ważne, jeżeli zginął, to wystarczy do nich zadzwonić i oni go przyślą jeszcze raz. Nawet można wziąć dwa dokumenty tożsamości, pojawić się w Job Center Plus i tam oni udzielą informacji, że po prostu sami odnajdą w systemie i na kartce napiszą, jak ten numer jest. Nieźle. Leczenie w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o leczenie, to podstawą do bezpłatnego leczenia jest posiadanie insurance number, ponieważ służba zdrowia w Wielkiej Brytanii jest bezpłatna, to jest tylko właśnie posiadanie tego numeru NIN uprawnia do korzystania z tej służby. Aczkolwiek, no nie wiem, czy to jest do końca, ponieważ jeżeli chodziłem, czy to miałem okazję być, czy na pogotowiu, czy w szpitalu, nikt ode mnie tego numeru nie chciał. Byłem nawet z ludźmi, którzy tylko przyjechali do Wielkiej Brytanii i mieli tam, powiedzmy, skaleczenie jakieś, wystarczyło tylko położyć dowód polski i byli obsłużeni. Także też do końca nie, podejrzewam, że samo to, że jesteśmy w Unii i jest ta wymiana, także jest tylko formalność, że to musi być spełnione. Nawet miałem taką historię z tego czasu, gdzie jeden z moich nowych pracowników się troszeczkę dziwnie zachowywał, bo to nowy pracownik i po prostu miał dziwnie się przecinał. Tak jak mówił, nie mówił płynnie, tylko taki miał stop klatki. Pytam go się, a co się stało, że tak mówię, dziwnie trochę mówisz? A wie pan co, mówi, ostatnie 8 miesięcy to było dla mnie horrorem. Przyjechałem dziewczynę tu odwiedzić i zaczęła mi boleć głowa. Bolała mnie w sobotę, poszedłem na pogotowie, dali mi tam leki, bolała mnie w niedzielę, nic nie pomagało, poszedłem w poniedziałek, zrobili prześwietlenie głowy rano, okazało się, że mam guza w głowie, albo jakaś tam odmiana złośliwych spraw rakowych. Tego samego dnia po południu miał zrobioną operację. Zrobili mu chemioterapię. Po wypisaniu ze szpitala dostał pieniądze na to, żeby mógł się aklimatyzować w środowisku i miał za co żyć. I teraz właśnie była jego pierwsza praca po tym okresie. Po prostu musi zacząć pracować, bo no, troszeczkę był pod kreską. Ale do tego stopnia doszło, że tyle rzeczy dostał, tylko przez to, że tam przyjechał. Tylko przez to, że to przyjechał. Mało tego, to jeszcze mało. Po tej chemioterapii miał już tam jeszcze usuwane jakieś tam jeszcze pewne elementy ciała. Ale żył. Udało mu się przeżyć i dochodził do siebie. Także też można to spojrzeć, czy jakby to się zdarzyło w Polsce, co by z nim było. Co tam jeszcze? Tutaj jeszcze może wspomnę, jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o spółki Limited w Wielkiej Brytanii. Rozliczenia takich spółek są raz do roku. Ogranicza to koszty nie tylko prowadzącego spółkę, ale i koszty księgowe. Przez to mimo tej drogiej stawki za roboczą godzinę w Wielkiej Brytanii, te koszty są stosunkowo niskie. Można powiedzieć, że są taniej wychodzi nieraz niż w Polsce. prowadzenie takiej księgowości. Mało tego, księgowość przy małych spółkach prowadzi się na zasadzie uproszczonej, tak samo jak w Polsce działalność gospodarczą, co też ułatwia życie. Czyli też można jakoś inaczej to robić. No. Działa. O właśnie, kwoty wolne od podatku. W Wielkiej Brytanii to pewnie tam po necie ciągle krążą informacje. W Polsce mamy 3009 dolarów. Polski dolarów, tak? No w Wielkiej Brytanii w tym roku mamy chyba 10,5 tysiąca. Funtów. Nie złotówek. Nie ma. Się emeryturę pytasz. Pracuj najpierw, oni by się emeryturę pytał. A jeszcze jedno właśnie. W Wielkiej Brytanii jest kwota wolna od National Insurance Contribution, czyli jest to podatek płacony na emeryturę. Składka płacona na emeryturę. Składkę tą się płaci w momencie, jak się zacznie zarabiać powyżej 8000 funtów. Czyli do 8 tysięcy, jeżeli ktoś zarobi, nie zapłaci ani grosza podatku. Rocznie. 10 tysięcy funtów rocznie. 8 tysięcy funtów rocznie. Nie zapłaci ani grosza podatku i żadnych składek. Czyli jednak na początek przy startupach jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ no, firma się może rozwijać. Składki płacą inni. W momencie, gdy zarabiamy więcej, zaczynamy płacić składki, te składki są... Jest na 12,5% od dochodu i wówczas, jeżeli ktoś na przykład ma dochody na poziomie 25-30 tysięcy, te składki ma stosunkowo wyższe. Ale samo płacenie wysokich składek nie oznacza, że dostanie się wyższą emeryturę. Przez to, że emerytura jest w Wielkiej Brytanii socjalna i dla wszystkich jednakowa, jest to proste do podzielenia. Ile potrzeba urzędników, żeby wszystko równo podzielić, tak? Ktoś miał wypracowane lata, należy mu się i ma stałą, w tej chwili to jest chyba 120 funtów tygodniowo. To też cały czas jest waloryzowane. Czyli można za to żyć. Tam ktoś rękę podnosił, widziałem?
To jest 20%.
I też są potem są progi podatkowe, tam jest do 30 tysięcy, wyżej chyba. Kwota wolna podatku to jest personalnie do osoby, to nie jest do spółki. Także po prostu, jeżeli byśmy pracowali w dwóch spółkach i brali pod tę kwotę wolną, to już wtedy ta druga spółka musi zapłacić wszystkie daniny, ponieważ prywatnie już przekraczamy to. Mało tego, tak samo są sumowane dochody z innych krajów nawet, jeżeli takie występują. Jeżeli mamy stosunek pracy w innym kraju, to wówczas to jest rozstrzygane, gdzie powinny podatek być zapłacony. Na przykład, ponieważ jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, to na przykład taki dyrektor spółki, który jest rezydentem polskim, płaci, jeżeli ma dochód w Wielkiej Brytanii, to wówczas dyrektor płaci podatki w Wielkiej Brytanii od tego dochodu, ale musi go wykazać w polskim PIT-ie, że jako zarobił tyle i ten podatek został zapłacony w Wielkiej Brytanii. Ale to mówimy do osób, które mają polską rezydenturę podatkową. No nie, zależy, bo jeżeli w Polsce będziesz miał jeszcze inne dochody, to z reguły wyjdzie to, że od razu będzie podatek, wtedy nie ma kwoty wolnej od podatku i może wyjść drugi poziom stawki, tam bo jest 8,5 tysięcy i wchodzimy na 30%, tak? Czyli potem można wskoczyć już z polskim dochodem na 30% nawet. W zależności od tego, jeśli uzyska Wielkiej Brytanii.
Nie,
mamy takiego prawa.
Czyli można skonstruować taki układ, że odbierając 8 tysięcy punktów, czyli kwotę wolną od brytyjskiego ZUS, i tak nabiera się prawa emerytalnego.
Właśnie sam fakt niepłacenia składki, powiedzmy, zarabiając poniżej 8,5 tysiąca funtów, sam fakt niepłacenia tej składki nie powoduje tego, że nam się emerytalnie należy. Emerytura nam się należy w momencie, kiedy nasze dochody są powyżej 5,5 tysiąca funtów. W tym momencie, przekraczając ten pułap tego dochodu rocznego, kwalifikujemy się jako staż, łapiemy się jako na staż do emerytury. Czyli potem, po uzyskaniu wieku emerytalnego, te lata są doliczone do emerytury. Także jest to troszeczkę inaczej skonstruowane niż w Polsce. I tak jak mówię, dlatego właśnie dla osób tutaj, dla startupów jest to bardzo dobre rozwiązanie. Dlatego oczywiście ktoś się kwalifikuje na takie rozwiązania. Po prostu można sporo pieniędzy sobie zaoszczędzić, tak?
Co w 7 po 7 latach tam pracy czy działalności spółki nabywa się prawo do
tego?
10 lat to raz, a druga sprawa, że emerytura przychodzi dopiero w wieku 67 czy 4 lat, tak? Czyli chodzi o to, że nie wypłacą ci wcześniej emerytury, tylko jakoś osiągniesz ten poziom.
Tak.
Ale
chodzi o to, żeby nie zostać wykonani.
To już tam musi być te 10 lat przepracowane.
Dokładnie.
Co tam jeszcze? Coś mi uciekł mi wątek.
Spółki
prowadzenie spółki kosztuje około 50 funtów miesięcznie, bądź 500 przy płatności z góry, 500 funtów. Czyli są to bardzo rozsądne. Są takie spółki, powiedzmy, małe, bez tam zawiłości, bez większej ilości dokumentów i tak dalej. Do tego dochodzą jeszcze tam powiedzmy drobne opłaty za rejestrację, A są tylko jednorazowe po prostu wtedy tam. Rejestracja czy rejestracja do spółki jako pracodawca. Trzeba się liczyć z tym, że dobrze byłoby mieć insurance number, ponieważ wypłacanie samej tej pensji dyrektorskiej powoduje to, że wykorzystujemy kwotę wolną od podatku, to jest tam o wiele wyższa.
Tak, ale trzeba być dyrektorem zarejestrowanym.
Nie, właśnie to jest to, że można mieć spółkę i dyrektor nie musi być pracodawcą swojej spółki. Będzie po prostu dyrektorem, pełni tą funkcję, zarządza spółką, ale nie musi napracować. Także samo kwestia uzyskania NIN-u może być odróżniona w czasie, na przykład kiedy tam bardziej dogodny termin jest, że można się było przeprowadzić na jakiś tam krótki okres czasu do Wielkiej Brytanii i taki numer uzyskać.
Spółka może mieć
więcej niż jednego dyrektora, może i mało tego. Jednym dyrektorem musi być osoba fizyczna, personalnie, a na przykład drugim dyrektorem może być inna spółka. To jest też takie troszkę inne. Jest to inne rozwiązanie niż w Polsce.
Nie ma renta.
Są tylko świadczenia socjalne. I tu się tutaj tej kwestii nie będę ekspertem. Po prostu trzeba chodzić i się o to starać. Trudno mi powiedzieć. No, jeżeli chodzi o kwestię leczenia, to znam doświadczenia, że jak ten system funkcjonuje u nich. Jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, no niestety nie jestem tutaj ekspertem w tych sprawach.
A funkcja sekretarza?
Tak, jest to archaiczna funkcja osoby, która pełni tę funkcję sekretarza. I cały czas można takiego sekretarza powołać, aczkolwiek w sumie nie wiem, po co on jest tam.
Nie musi być.
Nie musi być. Tutaj właśnie też proste jest wielkie pytanie, że przy rejestracji spółki, do rejestracji spółki nie potrzeba w ogóle żadnej umowy spółki. Można ją mieć, można ją podpiąć, ale nie jest to koniecznie. Z reguły wtedy, jeżeli nie jest taka umowa dostarczana, wówczas jest przyjęta urzędowa umowa spółki.
Co?
Też tak w Polsce jest teraz?
Można wybrać.
Proszę?
Tak, najlepszy czas.
Nigdy nie miałem. dobrze, właśnie, to ciekawe. To ciekawe właśnie. Bo ponieważ mój sklep, co było na How Ventures, obsługiwał mnie brytyjski księgowy. Przy zmianie własności niczego tam nie było żadnych dokumentów dostarczane. Jak się zmieniały stawki minimalnej pensji, ja pani po prostu podnosiłem tą stawkę, płacąc jej wypłatę, a księgowy notował to w swoich księgach.
To
robi tylko księgowy, także w sumie nawet nie miała dokumentu, że odbiera wynagrodzenia. Brała sobie co tydzień z kasy tyle, ile miała wziąć i do widzenia. Już też można inaczej, nie? Co ciekawego jeszcze, ponieważ system bankowy w Wielkiej Brytanii działa trochę inaczej niż w Polsce, w pierwszych miesiącach działalności sklepu wpłacałem pieniądze gotówką do banku. I bank mnie czarżował tam ładne 0,5% czy ileś od płaconej gotówki. Taki po prostu mają system. Poczekaj. Zdziwiony tym byłem, ale pytam się tego z poprzedniego właściciela, co mam z tym zrobić? Mówię, tyle płaciłeś? Wyszło mi wtedy bodajże za miesiąc 500 funtów zapłacenia za samą obsługę banku. Mówię, nie, nie powiedziałem ci tego. Mówi, weź, wpłacaj sobie na prywatne konto te pieniądze, a potem elektronicznie przelewaj. Spojrzałem na niego jak na wariata, ale zastawiam do księgowego mojego i pytam się, czy może tak być? Mówi, tak, jak najbardziej. Przecież działasz na korzyść spółki. W Polsce Sodora i Gomora, tak? Czyli można inaczej. Główny cel to działać na dobro spółki i nie ma najmniejszego problemu.
A,
pułapy. VAT w Wielkiej Brytanii 20%. 20% ostatnio stawka, jest to jakaś jeszcze jedna stawka, 5%, na którą się tylko kwalifikują kobiece rzeczy do pielęgnacji. Jest to tylko jedna rzecz, którą miałem, gdzie tam wyskakiwało te 5%, reszta rzeczy jest 22%, ale duża część rzeczy nie podlega pod VAT. Na przykład herbata w Polsce i kawa jest na VAT-cie, a w Wielkiej Brytanii nie jest. Przez nasza znajoma, która prowadzi sklep z herbatą, kupuje herbatę w Polsce i ma wtedy zwrot VAT-u w Wielkiej Brytanii. Na przykład jak miałem ten kiosk, gdzie były papierosy, nie było alkoholu, to udział sprzedaży produktów niewatowskich był, VAT-owski, niewatowski był 50 na 50 około. A, na przykład prasa. Prasa jest też bez VAT-u, na przykład w Wielkiej Brytanii. A w Polsce jest VAT. Tak? Na prasę. No, to może tak. Może na co może nie ma, tak? A na kilowat?
Na
VAT-y nie ma. Nie, a właśnie, tu jeszcze jedna sprawa, że kwestia VAT-u w Wielkiej Brytanii, że pułap wejścia na VAT jest 81 tysięcy funtów w tej chwili. Czyli to jest dosyć wysoki pułap. Mało tego, tam można, jest taka opcja, że można mieć na przykład pod jedną spółką dwie różne działalności i obie będą miały swój limit. Czyli powiedzmy ogólnie spółka będzie miała podwójny ten limit. Nawet tego też są. Proszę tam brać z tyłu.
Spółki i wtedy te limici...
No bo... Nie, właśnie w tej chwili, że trzeba dzielić.
Jak masz dwie różne działalności, to w ramach tej jednej spółki ten limit jest podwójny. Tylko, że one muszą być po prostu rozbieżne. Nie mogą być, powiedzmy, nie mogą być zbieżne ze sobą. No w przeciwnym wypadku możesz założyć drugą spółkę i wtedy masz kolejny limit.
Tak.
Byłem.
Właśnie nie wiem, w Polsce jest tak, że...
Jeżeli się sprzedaje papierosy i alkohol, to z automatu trzeba się jest VAT-owcem, tak jest czy nie?
Tak.
A w Wielkiej Brytanii teraz właśnie ten nowy właściciel na początku swojej działalności po prostu nie wchodził na VAT, ponieważ akurat była zima, obroty były jakie były i nie wchodził na VAT. Czyli nawet handlując alkoholem, nie trzeba być VAT-owcem w Wielkiej Brytanii. To też ta sprawa właśnie. Tak, trzeba mieć pozwolenie na alkohol. Tylko pozwolenie się wydaje, są dwa pozwolenia. Pierwsze to jest personal alcohol license. Jest to dokument, który świadczy o tym, że menadżer czy ktokolwiek jest przeszkolony, żeby takie rzeczy mógł sprzedawać. Chodzi głównie o ochronę tutaj nieletnich przed alkoholem. I drugie pozwolenie, które wydaje lokalny council, jest to pozwolenie na lokal, na ten dokładnie lokal, na sprzedaż alkoholu. I to znowu się nazywa premises license. Alcohol premises license.
Jest na punkt.
Tak, dokładnie. I w momencie na przykład, jak zmieniałem, jak teraz wszedł nowy właściciel, była nowa spółka, to tam to pozwolenie jest aktualne dalej. ponieważ nieruchomość ma licencję i osoba, która zarządza sprzedażą alkoholu, ma licencję. Czyli też całkowicie inne podejście do tego. Tutaj Piotrek jest ekspertem, także do niego na przerwie zapraszam. Masz jakieś pytania? Ułatwi mi to trochę mówienie.
Tak. Ale kiedy spółce jest kryterium, od kiedy można powołać drugiego dyrektora?
Nie ma kryterium, kiedy można powołać drugiego dyrektora. W każdej chwili można powołać dwóch, trzech, czterech, pięciu. No, tylko się pisze do księgowego i to jest kwestia jednego dnia, już są powołani następni. Tak samo jest z przepisywaniem udziałów, tak samo jest ze wszystkimi sprawami własnościowymi. Trzeba tego, powiedzmy, w zależności, jeżeli jest to przepisane jakoś innego, to muszę mieć po prostu dokumenty, oryginalny podpis, że takie coś mam zrobić. I ja jako księgowy jestem w stanie to zrobić w ciągu godziny, a dokumenty się uaktualniają w ciągu 4-5 dni.
Zmiana dyrektora to jest w ogóle przycisk
bilej. Dokładnie, tak wygląda usunięcie.
Korzystania z ubezpieczenia w Polsce, z ubezpieczenia zdrowotnego. To coś takiego nie
istnieje. Tutaj można w ten sposób, po prostu chodzi o to, że jeżeli się ma, powiedzmy, można mieć spółkę i nie być zatrudniony w tej spółce, czyli automatycznie tutaj nie podlega się pod tamtejszy ZUS. Nie podlega się pod tamtejszy ZUS i nie podlega się też od Polski. Czyli w tym wypadku wolna ręka. Co z tym zrobić?
Tam, gdzie jest rezydentura.
Czyli powiedzmy, żeby sobie kupić jakieś ubezpieczenie prywatne. Tak? Bądź na przykład można się dobrowolnie ubezpieczyć, na przykład w KRUS-ie wtedy. Bo KRUS też ma taką opcję, że można się w KRUS-ie ubezpieczyć. Jeżeli się nie podlega z urzędu, powiedzmy pod ZUS. Jeżeli się jest zatrudnionym dyrektorem, no to wówczas ma się ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii, przez to, że tam się pracuje. Czyli na tej podstawie tutaj, powiedzmy, Europejska Karta Zdrowia, którą wydaje miejscowy urząd Wielkiej Brytanii. I na tej podstawie po prostu można się w Polsce leczyć. Sam to testowałem. Nie miałem problemu. Piotrek ostatnio we Włoszech miał problem z nogą i też nie miał problemu. Sam dyrektor nie musi brać wynagrodzenia. Ale jeżeli jest zatrudniony, to mu się wynagrodzenie należy. Czasami jest lepiej, jeżeli spółka na początku nie ma pieniędzy, mimo wszystko robi sobie wypłaty dyrektorskie, zasilając konto ze swoich pieniędzy po to, żeby w przyszłości to zbilansować. Czyli powiedzmy, jest takie obciążenie na samym wstępie spółki. Mimo, że nie ma pieniędzy, po prostu pożyczamy pieniądze do spółki i sobie wypłacamy wynagrodzenie. Później z następnym dochodem to będzie rozliczone w spółce.
Nie,
to moja indywidualna sytuacja, trzeba po prostu siąść i przedyskutować sprawę. Tak, proszę.
Pracować można będąc w Polsce dla spółki angielskiej, będąc jej dyrektorem, a nie będąc dyrektorem nie można bez jakiejś kombinacji. Ale dyrektor można powołać i zawlezie, to czemu nie uczynić każdego będącego w Polsce dyrektorem?
Jest to
jedna z opcji, także mówię, to już indywidualna sprawa. Ale wtedy trzeba wziąć pod uwagę, że wtedy, powiedzmy, konto w banku też przez to będą musieli iść, tak? Szczególnie przy otwieraniu. Można by to zrobić później na przykład, a nie na samym początku. Ponieważ w Wielkiej Brytanii jest tak, że uprawnienia dyrektorów są na samym poziomie. Nie ma tego, że jest dyrektor, zastępca jego. Po prostu wszyscy mają jednakowe uprawnienia. Tutaj jak się do banku idzie, na przykład w Wielkiej Brytanii, to tam jest, jako właściciel się ustala poziom kompetencji dyrektorów. Można zrobić tak, że tylko jeden będzie brał pieniądze, ewentualnie kwota powyżej na przykład 1000 funtów musi być zatwierdzona przez drugiego dyrektora. I to tak to jest egzekwowane. Proszę.
Zrobić właśnie tak, naprzód, nie wiem, podpisać jakąś umowę, że po prostu już z góry zakładają, że pozwalają sobie na to, co pan właśnie powiedział.
O uprawnienia, jeżeli chodzi do konta bankowego?
Ale... Tak, właśnie o konto, że właśnie przed chwilą pan powiedział.
Ale to już, jeżeli chodzi o konto banku...
To się wszystko ustawia w banku, przy zakładaniu konta.
Przyszłość, tak, ustalić, że to już jest z góry, że już wszyscy sobie pozwalają.
Tak, to nie ma problemu. Tylko, że mówię, można kogoś wyłączyć z tego. Na przykład, że ktoś może mieć w ogóle nie mieć dostępu do konta bankowego, bo wiemy, że ma tam, powiedzmy, śliskie ręce na przykład, tak, i nie ma w niego zaufania, tak. On może zrobić, powiedzmy, inne rzeczy, ale akurat nie ma dostępu do pieniędzy. To nie ma najmniejszego problemu.
A co w kwestii odpowiedzialności członków właśnie zarządu dyrektorów?
Jest
w Polsce, zarząd spółki są odpowiedzialni jest za spółki. Oni nie odnosi podporządki spółki. Jak wygląda ich pytanie?
Tak samo jak w Polsce, tu właśnie zarząd jest odpowiedzialny, zarząd jest odpowiedzialny za długi, jeżeli nie odpowiedział w określonym terminie. Bo też to właśnie jest ważne, żeby odpowiednio kiedy ogłosić tę upadłość. Bo jeżeli nie ogłosi tego, to wtedy po prostu musi sam odpowiada zarząd. Tak, to jest, bardzo, bardzo istotne, żeby w odpowiednim terminie zgłosić upadłość. Sam procedura upadłości jest też skomplikowana. Nie testowałem jeszcze jej, obym nie musiał. Jest troszeczkę inaczej niż w Polsce. Jest to po prostu całkowicie odrębny temat, który no to jest, trzeba jakiegoś specjalistę wziąć od tego tematu. Czy jeżeli ktoś by chciał taką spółkę ogłosić jako upadłość, trzeba po prostu dobrze sprzeczać z prawnikami miejscowymi.
No dobrze, ale w Polsce mieliśmy ogłosić upadłość spółki z o.o., która na przykład wzrok niż na przychodzą. Jesteśmy zobligowani do ogłoszenia upadłości. A tam dokładamy sobie pieniądze z prywatnej kieszeni przez tyle lat.
Właśnie.
Nie ma też tego określenia. Przecież biznes możesz budować 10 lat, tak? On do 20 przyniesie, to jest tylko twoje ryzyko. Tylko, że jak biznes będzie wisiał 3 lata, będzie jako działa, a nie ma dochodu, to po 3 latach on wyjdzie w systemie, że coś tu jest nie tak i będzie kontrola. No nic, jeżeli wszystko jest w papierach dokładnie, jeżeli to nie jest pralnia pieniędzy, to co? Wszystko jest okej. Okay. Tylko tyle, że po prostu wyjdzie poza schedule, bo z reguły spółki po 3 latach przynoszą dochód, bo oni są zamykane. Albo po prostu nie ma żadnego obrotu nie ma, nie? Czyli powiedzmy mamy dormant company. W przeciwnym razie wyjdzie, w systemie im to wyjdzie. Tam zapalą się czerwone lampki przy spółce. O, coś tu jest nie tak? Tyle samo co otwarcie. Tylko, że trzeba się pozbyć majątku ze spółki, wszystko porozliczać. Tak, to jest tylko
zabieg księgowy.
Nie ma większego problemu. Można ewentualnie, jeżeli spółka wcześniej działała, nie wyszła, można na przykład zmienić właściciela tej spółki, po to, że spółka już jest, ma historię jakąś tam, wisiała na rynku ileś tam lat i przez to ludzie na przykład potrzebują spółkę używaną, a nie świeżą. Czyli można jeszcze to komuś sprzedać, taką spółkę.
Można
to nawet nazwę można spółki zmienić. Także jest wiele takich tego typu opcji. Jak chciał kupić, to pogadamy. No zależy, jaką chcesz. Tak. No podejrzewam, że wszystko będzie zależało tylko od ceny. No, dokładnie, tutaj dyrektor musi być prześwietlony, także można mieć dyrektora, który będzie bardziej zaufany na przykład. Bo tu też... Znaczy, co załatwisz? Bo w Wielkiej Brytanii tych słów się jakoś nie używa i wiesz, jakoś inny to mówić. No można by zorganizować. No właśnie to jest ciekawego, że słowa jak ściąganie na przykład, nie ma takiego słowa właśnie w słownictwie Wielkiej Brytanii. I nie ma tego właśnie załatwić.
Kombinować.
Znaczy, nie wiem, jak to jest kombinowanie. Na tym nie myślałem.
Jak on ściągałem podatki? Nie ściągałem podatki,
tak? Zobaczymy. No. Jak się coś zmieni, będziemy myśleć wtedy, tak? Dopóki się nie zmieni, to jedziemy, co robimy, tak?
Abyśmy...
Dokładnie. Zrobimy optymalizację przez tam jakieś tam wyspy owcze bądź inne raje podatkowe i będziemy dalej myśleć, tak? Wszystko będzie zależało od potrzeby, tak? Bo jeżeli nam państwo będzie utrudniało życie coraz bardziej, no to no cóż, no, wielu ludzi będzie czekała dalej emigracja. I tyle, tak? Ludzie przedsiębiorcy sobie zawsze poradzą. Ja mówię, system, tak Robert Gwiazdowski powiedział, że socjalizm przy kapitalizmie się wyżywi, ale kapitalizm przy socjalizmie to raczej nie za bardzo.
A odczuwasz jakąś tam presję czy inwigilację ze strony państwa?
Czy ze strony państwa, bardziej ze strony służb. Kurczę, miałem zrobić zdjęcie. Mamy taki piękny słup u nas w okolicy. Mariusz to widział, ten słup taki z kamerami. Na jednym słupie chyba z 15 kamer. Nie wiem, po co one w ogóle są, ale coś tam skanują. Sam fakt na przykład kontroli drogowej w Wielkiej Brytanii jest tak zorganizowany, że są skanery. Na przykład ostatnio zmienił się system podatku od samochodu, ośrodku transportu. I często się zauważa, że jest, pisze na samochodzie DVLA, stoi kamerka i wszystkie tablice są skanowane i oni automatycznie wiedzą, kto jedzie, kto nie ma wykupionego road taxu. I tak mi się zdarzyło, że raz sobie zapomniałem, no i potem przyszło zapłacenie 80 funtów. Ale po prostu nie muszą zatrzymywać, skanują po prostu i tyle.
A jak często przepisy
się zmieniają? Właśnie rzadko się zmieniają, właśnie tam jest wakacja legislacyjna bodajże 6 lat. Także tutaj też, jeżeli coś się będzie miało zmieniać, to musi być duże wyprzedzenie podane, bądź będzie musiało to być bardzo uzasadnione, podejrzewam, ze strony potrzeby. Bo na pewno takie przepisy prawne są, furtki, że można prawo zmienić szybciej niż w tym okresie. Ale...
Tak,
jak przyszedł kryzys i ten w 2008 roku, i obniżyli VAT, wtedy było 18 na 15, to było to jakoś, powiedzieli to we czwartek, w niedzielę robię zakupy w B&Q, a ja na końcu rachunku napisane różnica w podatku VAT tyle i tyle. To było dosłownie z dnia na dzień. Ale podejrzewam, że a w drugą stronę to już potem było za 2 lata, bo to mi tu obniżyli, ale potem powiedzieli, że podniosą później. No i potem podnieśli na 20. Także to jakby zabieg, nie wiem, czy bardziej marketingowy, no ale to i tak się utrzymało bodajże przez 1,5 roku, ten niższy VAT. W Polsce jakąś działalność podlega w Polsce pod ZUS, a ma spółkę w Wielkiej Brytanii. Wtedy jest trzeba troszkę dokumentów załatwiać, trzeba się z urzędnikami troszkę poużerać. Jest prościej, jeżeli nie ma obowiązku płacenia ZUS-u w Polsce, tylko się ma spółkę w Wielkiej Brytanii. Poziom emigracji jest tak duży, że dużo ludzi po prostu ma spółki za granicą i mieszkają w różnych miejscach. Nie spotkałem się jeszcze, żeby kogoś coś ścigali w Polsce za tego typu rozwiązanie. Proszę? Nie wymyślili. Trąbi się o tym, że ludzie uciekają za granicę dosyć dużo. Czy coś wymyślą? Zobaczymy. Jak wymyślą, będziemy wtedy my myśleć. Proszę? Optymalizacja. Całkowicie legalna. To nie jest ucieczka, tak? No dokładnie. To nie jest ucieczka. No ale każdy wybiera sobie lepszą opcję niż gorszą, tak? Zawsze... O, proszę bardzo.
Do tego wprowadzamy w Polsce nierazu przepisy o control foreign corporation. Control foreign corporation, czyli o tym, że jak się ma spółkę zagraniczną lub udziały w niej, pośrednio lub bezpośrednio, i tam by się zapłaciło niższy podatek niż w Polsce, to w Polsce i tak trzeba dopłacić.
Wiesz co? Nie wiem, jak tego podejść, bo to jest troszkę nielogiczne, ponieważ prawo międzynarodowe jest, jakie jest. I nie może być tak, że jeżeli masz spółkę legalnie zarejestrowaną w innym kraju, to ty, że tu mieszkasz, to płacisz ty. Tutaj jest jeszcze podatek. Personalnie tak, ale spółka to jest inna osobowość prawna. To jest całkowicie inny organ, który gdzieś tam sobie widnieje. Ty jesteś tylko właścicielem tego organu i tam go umieszczasz z takich bądź innych powodów.
A to chodzi o to, kiedy właśnie personalnie się z tego pieniądze na siebie już
uzyskuje. Zgadza się, no ale to... Masz, tak czy inaczej, jeżeli weźmiesz dywidendę, wypłacisz sobie na spółce brytyjskiej, gdzie spółka, powiedzmy, żeby wypłacić dywidendę, musi być opodatkowana, a płaci podatek od zera, tak? Czyli powiedzmy od razu płaci 20%, potem wypłacając dywidendy, a mieszkasz w Polsce, to w Polsce masz tę dywidendę drugi raz opodatkowaną. Tak samo jak i w polskich spółkach, jeżeli wypłacasz sobie dywidendy, jesteś opodatkowany jeszcze raz. Dokładnie, nie, dlatego że to jest tytułem pracy nakładczej, tak?
Powinieneś.
Wykryją. Nie stosujemy jakichś nielegalnych rozwiązań, żeby było jasne, bo to nie na tym rzecz polega. Po prostu trzeba przyjąć, że tego typu rozwiązanie jest nielegalne i tyle. Jeżeli chcesz podjąć jakieś ryzyko, to będzie twoja wola, tak? Ja tylko mówię, że to nie będzie legalne.
Nie jest
legalny podatek. W Anglii nie, właśnie to jest to, że w Anglii, co jest dziwnego, w Anglii są podatki wyższe niż w Polsce ogólnie. Tutaj zyskujemy szczególnie przy startupach na kwotach wolnych i na bezpieczeństwie systemu. Że po prostu nie ma tego, że któryś z urzędników powie, że mu się coś nie podoba i położy w którąś spółkę. Tam odszkodowania za położenie spółki to byłyby naprawdę horrendalne. Gdyby brytyjskie prawo w Polsce obowiązywało, to naprawdę takich rzeczy jak film Układ na przykład, o którym to mówi, czy wiele innych, czy Kluska na przykład, to by nie miało miejsca. A w Polsce jednak to miało miejsce. I dalej ma to miejsce, bo ciągle słychać o różnych niejasnych sprawach, tak? Widzę, że czas się skończył. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. Jak było? Jak było? Tak?
Ja też dziękuję bardzo za wykład. Dziękuję Wam bardzo za uczestnictwo w dzisiejszych wszystkich wykładach. Zapraszam Was serdecznie na godzinę 19.
Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.